Czy nurkowanie może być hobby, sportem, przygodą czy zawodem? Ta przygoda może być nie tylko ekscytującym doświadczeniem, ale może być również dla niektórych osób przyczyną obaw lub lęków. Niepokoje pojawiają się najczęściej w związku z obawą przed debiutem. Pozwólcie się nomen omen zagłębić w fascynujący świat nurkowania w towarzystwie Aldony Dreger, instruktorki SDI, instruktorki nurkowania, która również nazywa się mentorką witalną i trenerką zdrowia. Ja nazywam się Andrzej Silczuk, a to jest mój podcast. Posłuchajcie. Cześć Aldona.
Cześć Andrzej.
Jesteśmy w odcinku, którym mamy, myślę, że wielką przyjemność razem porozmawiać trochę na temat tego, czym jest nurkowanie rekreacyjne. Właśnie. Mówi się, że nurkowanie jest aktywnością wymagającą, taką, która obciąża trochę fizycznie, ale także i psychicznie. Powiedz mi, dlaczego tak jest?
Czy nurkowanie jest bardzo obciążające? Moim zdaniem to jest umiarkowana aktywność fizyczna. Natomiast cała ta umiejętność nurkowania i ta technika, którą opanowujemy, jeżeli jest opracowana i jeżeli szkolenie przebiega prawidłowo, uczymy się tego, żeby to obciążenie było jak najmniejsze. I ono nie jest duże.
Co to znaczy, szkolenie przebiega prawidłowo?
Jeżeli jesteśmy instruowani krok po kroku, na czym polega nurkowanie, pozycja ciała, na czym polega obsługa sprzętu, z którym chodzimy do wody, to wtedy nie siłujemy się z naturą, nie siłujemy się ze sprzętem, tylko po prostu zakładamy na siebie całe oprzyrządowanie i wchodzimy do wody.
Czyli chodzi o takie oswojenie, tak? Oswojenie tych wszystkich czynności, tych etapów. Tak. Jak długo trwa takie szkolenie?
Takie szkolenie trwa, zależy od okoliczności, na ile każdy z kursantów ma czas. Natomiast jest to około 20 godzin na basenie i 4 nurkowania na wodach otwartych. Tak odbywa się kurs nurkowania rekreacyjnego, podstawowego, tak zwanego OWD.
Mhm, czyli pod certyfikat, rozumiem,
pod
tak?
Certyfikat.
Pod możliwość już
tak.
Bardziej samodzielnego później korzystania z akwenów wodnych i
dokładnie tak.
Z tej przygody. A czy człowiek, który nie ma takiego przeszkolenia, może zejść pod wodę bezpiecznie?
Bezpiecznie na pewno nie. Mhm. Czy może? W żadnym centrum nurkowym nie dostanie sprzętu. Nie wypożyczy butli, nie dostanie sprzętu, więc moim zdaniem nie może. Jeżeli zdarzyłyby się takie okoliczności, że ktoś taką możliwość takiej osobie da, no to jest po prostu...
Z pogranicza, rozumiem, prawa i bezpieczeństwa.
Tak, ale wiesz, nie sądzę, żeby ktoś miał ochotę wejść pod wodę, nie znając techniki, jak się to robi.
Ja nie mam certyfikatu, byłem pod wodą w towarzystwie instruktorki nurkowania. Rozumiem, że to tak. Jest wszystko okej. Okay.
To jest wszystko okej, okay, bo to jest pod okiem instruktora, to jest, odbył się też wstęp zejścia pod wodę, to tak zwane było intro nurkowe, czyli dowiedziałeś się, jak to się robi, dowiedziałeś, co masz robić pod wodą, czego nie powinno się robić pod wodą. No i wtedy pod okiem, pod opieką instruktora jak najbardziej można to zrobić.
No na pewno wyzwaniem było nauczenie się oddychania pod wodą, bo to jest coś takiego, co we mnie osobiście wywoływało pewnego rodzaju stres, jak sobie z tym poradzić, oddychając torem ustnym przez urządzenie.
Ja bym tutaj zastanowiła się nad tym, nauczenie się oddychania. Mhm. My potrafimy oddychać.
Okay.
I różnica polega na tym, że wchodzimy w inne środowisko, ale my nie zmieniamy formy, w jakiej oddychamy. My po prostu oddychamy tak jak na powierzchni. Tutaj się nic nie zmienia. Zmienia się tylko otoczenie.
Wiecie, to są słowa, które ja usłyszałem w trakcie tego intro. To podzieliłem się dokładnie tą samą wątpliwością, jak to jest z tym oddychaniem przez urządzenie, przez automat. No i dowiedziałem się, że przecież ja to potrafię od urodzenia. Tylko w głowie siedzą ograniczenia, jakieś wizje, wyobrażenia, jak to będzie. A potem było naprawdę fajnie. To było rzeczywiście całkiem relaksujące doświadczenie. Dlaczego nurkowanie może być źródłem relaksu?
Dlatego, że wchodzimy w inny zupełnie świat, świat ciszy. Celowo zrobiłam tą pauzę. Mhm. Świat ciszy, dlatego że zmieniamy w ogóle strukturę. No, wchodzimy w zupełnie inny świat, całkowicie. Podlegamy też nieważkości. To jest tak jak przy locie w kosmos. Ciało, które wchodzi pod wodę, przestaje ważyć. Są takie doznania przy pierwszym zejściu pod wodę i przy każdym kolejnym, że czujemy tą bezwładność, czujemy tą lekkość. I tutaj bym bardziej rozwinęła ten temat lekkości, bo tu chodzi też chodzi o lekkość ciała, ale też chodzi o lekkość umysłu.
Mam pewne skojarzenia z tym takim brakiem wagi i zawieszeniem w wodzie.
Jakie?
Bo to jest nasze bardzo pierwotne doświadczenie.
Rozwiniesz, proszę?
No, takie doświadczenie w cudzysłowie maciczne, to znaczy bycia zanurzonymi w cieczy, w płynach owotniowych. Myślę, że to może być bardzo pierwotne. Z poczuciem bezpieczeństwa, ale też izolacji dźwiękowej.
Tak, to są takie odczucia, bym powiedziała, prenatalne, tak? Coś tam nam w głowie zostaje, one nie są nam obce. I tutaj fajnie poruszyłeś ten temat, bo jedynym oporem, który nas powstrzymuje i budzi ten lęk, czy pewnego rodzaju strach, to jest właśnie co z tym oddechem.
No właśnie.
Co to się wydarzy? Właśnie na kursie uczymy się sprzętu, z którym wchodzimy do wody, czyli uczymy się, jak ten sprzęt działa. Właśnie, żeby ten strach zniwelować, żeby ten lęk, żebyście się tego lęku pozbyć, ponieważ przyrządy, z którymi wchodzimy pod wodę, są całkowicie bezpieczne.
No to jest właśnie ciekawe, no nie? Bo jednym z takich lęków, który może towarzyszyć nurkowaniu, może być obawa przed awaryjnością sprzętu. Czyli zależność od tego, czy urządzenie pozwoli mi być nadal bezpiecznym, zwłaszcza gdy jestem w sytuacji, w której no, nie wynurzę się natychmiast.
No dokładnie tak. Ale na tym właśnie polega żeby przejść cały przebieg kursu, w którym w jednej z części omawiamy sprzęt. Co zakładamy, jak on działa, co powoduje, że on jest bezpieczny?
Na pewno z tego, co ja już się nauczyłem, bo jestem w trakcie części teoretycznej kursu OWD, to obecność drugiej osoby. To znaczy, że nie nurkujemy solo, tylko zawsze z partnerem, partnerką nurkową.
Obecność drugiej osoby, ale mówiąc o kursie, ty powtarzasz wszystko po instruktorze. Czyli de facto widzisz, że to jest dla niego bezpieczne. Jeżeli dla niego to jest bezpieczne, to wydaje mi się, że powinieneś poczuć, że dla ciebie też to będzie bezpieczne. I to też powoduje taką sytuację, że uspokajasz się. To nie jest tak, że instruktor ci mówi, co masz robić, ty masz zrobić, tylko najpierw instruktor pokazuje ci, co masz zrobić na sobie, a ty twoim zadaniem jest powtórzyć po nim.
Czyli masz taką osobę, która daje ci dowody na to, że to wszystko działa.
Dokładnie.
Te mechanizmy uspokojenia przy nurkowaniu wydaje mi się, że mogą być bardzo mocno związane z oddychaniem właśnie. Tym oddychaniem, tak, o którym rozmawiamy właściwie od początku, bo to, co było moim doświadczeniem, to to, że żeby jednak zanurkować, trzeba zrobić potężny wydech. Dopiero wtedy zaczynamy się zanurzać. To były moje początki, kiedy właściwie napompowałem swoje płuca jak balon, bo więcej powietrza wciągałem, a mniej, znacząco mniej wydychałem, dopóki nie pokazałaś mi wydychaj do końca. I te długie wydechy, a potem spokojne wdechy po to, żeby oszczędzać powietrze w butli, one mają też działanie fizjologiczne, bo to jest naturalny mechanizm uspokajający zarówno wegetatywnie tętno nasze, obniżający ciśnienie, ale też uspokajający nas ośrodkowo, to znaczy, że czujemy się wyciszeni. Jak często ty się wyciszasz pod wodą?
Zawsze.
Zawsze, za zawsze. Każdym razem.
Zawsze. Nie wiem, czy, bo ja czasami lubię przyrównać naukę nurkowania do nauki jazdy samochodem. Kiedy zaczyna się nauka w ogóle czegokolwiek, tak? Pierwsze takie ruchy w samochodzie to były opanować sprzęt, tak? Gdzie jest, tu najpierw co robimy, jaki krok, sprzęgło, skrzynia biegów i tak dalej. W nurkowaniu jest tak samo. Jeżeli opanuje się sprzęt, z którym wchodzimy pod wodę, jak on działa, co najpierw robimy przy zanurzaniu się, w jaki sposób wypuszczamy powietrze, w jaki sposób panujemy nad swoim ciałem, żeby to ono opadało na dno czy w głąb pod wodę w takim tempie, w jakim my byśmy chcieli. Jeżeli opanujemy sprzęt, to wtedy dochodzimy do tego momentu, że jesteśmy w pełni zrelaksowani przy każdym kolejnym zejściu pod wodę.
To są takie automatyzmy, tak? Rozumiem, że tak. Uczysz się zachowań praktycznie stereotypowych, to znaczy, żeby bez specjalnego zaangażowania poznawczego móc wykonać konkretną czynność, która rozumiem, że akurat pod wodą, podobnie jak przy jeździe samochodem zresztą, może mieć znaczenie ratujące życie.
Tak.
Powiedziałaś kiedyś, że nurkowanie to jest taki moment, gdy człowiek stawia czoła swoim lękom, przełamuje swoje bariery i w końcu może poczuć niesamowitą satysfakcję z odkrycia nie tylko podwodnego świata, ale i samego siebie. Chciałem ciebie zapytać, od ilu lat nurkujesz i co ty odkryłaś nurkując w sobie?
Ja nurkuję już w sumie od 7 lat. Dla mnie nurkowanie dało mi ogromne poczucie wolności. Tak jest do dzisiaj. Czuję się wolna schodząc tam. Czuję lekkość. Czuję lekkość i fizyczną, ale też czuję lekkość psychiczną. Mam takie przyzwyczajenie i to, co też kursantom opowiadam. Moment, kiedy schodzimy pod wodę, to jest taki moment, gdzie się obnażamy. Obnażamy w pewnym sensie, tak? Schodząc pod wodę. Po pierwsze ubiór, po drugie zostawiamy sprzęt, zostawiamy telefon, zostawiamy komputer.
Wyłączamy się.
Wyłączamy się, zostawiamy te nieodebrane setki tysięcy maili, te niezałatwione sprawy, które czekają na nas. Ale zostawiamy też nasze czasami takie niezwykłe myśli, które nam towarzyszą ciągle i wciąż. To są myśli związane z jakimiś dolegliwościami, które mamy, z jakimiś problemami, które na nas ciążą. Jest ich cała masa. I teraz schodząc pod wodę, zostawiasz to wszystko na brzegu. Odkładasz telefon, komputer, odkładasz to, nie wiem, ADHD, tą insulinooporność, tą pracę, te problemy z partnerami. Wchodzisz pod wodę, jesteś wolny, czujesz się wolny. I wtedy wychodzisz z nurkowania, zabierasz telefon, zabierasz komputer, a tą całą resztę możesz zostawić.
Wiesz co, tak sobie pomyślałem.
Przyjdzie fala i to zabierze.
Po tym nurkowaniu to naprawdę nie opłaca się od razu szybko włączać.
Czyli włączać do życia?
Tak, w sensie do tych obowiązków. Bo opisałaś to jako ciekawe doświadczenie, które, nie wiem, czy pozwolę sobie, czy to jest dobre porównanie, takie około medytacyjne, czyli że możesz, schodząc pod wodę, jeśli to czujesz to uwolnienie, to że ono może być takim stanem flow, gdzie myśli płyną sobie w trochę innym czasie, w zupełnie innej przestrzeni, ale to jest chyba coś takiego, i niekoniecznie każdy musi w nurkowaniu to odnaleźć, ale jeśli udaje nam się w jakimkolwiek wymiarze życiowym osiągnąć ten stan, to szybkie włączanie się z powrotem do życia, do tego pędu, do tych obowiązków, do tych zmartwień, no chyba bywa dosyć toksyczne, nie? Że może warto, jeśli już udało nam się coś osiągnąć, przez chwilę to podtrzymać, pobyć w tym.
Dokładnie tak, ale wiesz, ja myślę sobie, że bo to jest proces, po pierwsze. Po drugie, jeżeli powtarzasz tą czynność, to z automatu nabierasz takiego nawyku w głowie, że tak jak przy pierwszym nurkowaniu jest to, o czym mówisz, jest krótsze, tak? Tak przy którymś już z kolei, kilkunastym, czy jeszcze dalej, wchodzisz właśnie w taki flow życiowy też. To, co czujesz pod wodą, czujesz to takie odcięcie się od pewnych spraw i umiejętność takiego odcięcia się, ponieważ sama granica wody i powietrza jest takim ostrym cięciem, gdzie ta słyszalność też jest inna, tak później, im częściej nurkujesz, im częściej wchodzisz w ten świat, to wychodząc z tego nurkowania, również dłużej przebywasz w tym stanie.
Wow.
Potrafisz poczuć nawet te chwile, siedząc już niekiedy w pracy, zajmując się obowiązkami, którymi zazwyczaj się zajmujesz i przechodzisz sobie w ten stan, który pamiętasz, który miałeś pod wodą. To jest taka pamięć mięśniowa troszeczkę. To jest
takie... Ja słyszę trening uważności, ale taki absolutny.
Jak najbardziej, trening uważności. Ja oczywiście wspomniałeś na wstępie, że jestem mentorem witalnym też po kursach, jestem po coachingu zdrowia.
Właśnie, opowiedz mi o tym mentoringu witalnym. Na czym on polega? Co to znaczy, że jesteś mentorką witalną?
To polega na tym, że jakby to ładnie ująć, dzielę się wiedzą o zdrowiu w ujęciu holistycznym. Czyli poprzez umiarkowany wysiłek fizyczny, taki jak na przykład, którym jest nurkowanie, holistycznie podchodzimy do życia, czyli oprócz tego, dlaczego w tej nazwie też jest We Well Diving, dlatego że to We Well chodzi o dobrostan człowieka, dobrostan, czyli o wszystko to, co wpływa na nasze dobre samopoczucie.
Dodam tylko, że We Well Diving jest partnerem tej audycji i to jest właśnie klub, firma, organizator tych kursów, o których mówiliśmy przez pierwszą część naszego spotkania. A osobą, która
szkoła
tam jest...
Szkoła nurkowania.
Tak jest, szkoła tak. nurkowania, a instruktorką w tej szkole jesteś ty.
Zgadza się.
Czyli We Well, to też, czy to odnosi się do well-beingu, czyli też do
tak.
dobrostanu?
Tak, to chodzi o dobrostan w takim całościowym znaczeniu.
Mhm. Czyli szczęście.
Czyli szczęście, czyli dobre samopoczucie, czyli witalność.
Czyli zdrowie.
Zdrowie.
Rozumiem.
Człowiek witalny. Swego czasu napisałam takiego posta. Checklista zdrowia. Co to oznacza? To oznacza, że człowiek jest szczęśliwy w każdej sytuacji. Czyli nie jest mu straszna pogoda, nie jest mu straszny wiatr. To, co je mu smakuje, to, co pije mu smakuje, czuje się po tym dobrze.
Mhm. Jest możliwe, żeby osiągnąć taki stan w 100%? Czy to jest raczej odnajduje szczęście w różnych sytuacjach?
Odnajduje szczęście, bo czy w 100%, ja o sobie też nie powiem, czy to mam w 100%, natomiast to jest taki wyznacznik.
Uczysz się tego.
To jest tak jak sobie robimy checklistę rzeczy do zabrania w podróż, tak sobie robimy checklistę zdrowia i co chcielibyśmy osiągnąć. Albo czego nie chcielibyśmy mieć, może bardziej w tym kierunku bym poszła, bo dlaczego w ogóle, dlaczego mówimy o tym zdrowiu tyle w tej chwili i dlaczego mówi się tyle o dobrostanie?
To podobno
może,
jest to modne.
Być może dlatego,
klika
że...
Się.
A być może jest to modne, a być może dlatego, że nam tego brakuje.
Fajne. Ale brakowało nam też wcześniej. Czy możliwe, że ten cholerny COVID nam tutaj jednak pozwolił na to, żebyśmy zwrócili większą uwagę na problemy związane z funkcjonowaniem właśnie w zdrowiu i w chorobie?
Być może tak. W moim osobistym odczuciu, w moment, w którym ja wtedy byłam, COVID mnie uspokoił. Dlaczego? COVID sprawił, że nastąpiła cisza wokół mnie.
Jak pod wodą?
Dokładnie jak pod wodą. Znaczy ja już wtedy też nurkowałam, natomiast ten chaos, który się dział wtedy w moim życiu, w tym momencie, w którym byłam wtedy, sprawił, że COVID mnie uspokoił.
Rozumiem.
Wyciszył.
Znalazłaś się w swoich ulubionych warunkach właściwie. Takiej trochę desensytyzacji od bodźców.
Tak. To też dało mi świadomość tego, że to my decydujemy o naszym samopoczuciu, a nie otoczenie. Moment, kiedy wybuchł COVID, to był moment, kiedy ludzie poczuli straszliwy strach, lęk.
No właśnie, nie mogli zadecydować do końca o swoim samopoczuciu wtedy.
Nie mogli. Też mam takie przemyślenie,
to było, bezprecedensowe doświadczenie, zwłaszcza dla pewnej grupy ludzi, którzy nigdy wcześniej nie doznawali kryzysu w tak dużej skali. A w związku z tym rozumiem, że takie zdarzenie, taka nagła wolta życiowa, w której pojawiają się bodźce zewnętrzne, niezależne, które wpływają na nasze samopoczucie, w twoim przypadku stanowiła bodziec dodatkowy do tego, żeby starać się tym swoim samopoczuciem sterować jeszcze bardziej, jeszcze intensywniej, zwracać uwagę na to, jak się czujesz, co robisz.
Tak, dokładnie.
I odnajdywać się w tym.
Dokładnie tak, jak sterujemy sobą pod wodą. To też jest takie fajne przemyślenie, że to my decydujemy, jak chcemy się czuć, to my decydujemy, co chcemy zrobić, to my decydujemy, czy ten strach nas przerośnie, czy lęk nami będzie rządził.
To mocne. No pod wodą z tego, co w moim mikrodoświadczeniu w twojej obecności ja przeżyłem, to rzeczywiście bardzo dużo pracujesz nad ciałem, ale też właśnie nad tym emocjonalnym fragmentem, na przykład tego, żeby nie panikować. Taki moment zwrotny to było monitorowanie stanu powietrza w butli, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że jak będę tak pędził z oddechami, to wcale nie poprawi mi się samopoczucie ani pewność siebie, tylko skończy się nurkowanie. A jak uspokoiłem ten oddech, od razu zacząłem czuć jeszcze większą satysfakcję z tego, że jestem pod tą wodą i mogę być tam trochę dłużej. Rozumiem, że ta część emocjonalna to też jest kawałek, który trzeba tam mocno monitorować.
No też tak, na początku na pewno tak. Na początku wszystko jest nowe przy zejściu pod wodę, wszystko, więc...
Fascynująca była na przykład zmiana poczucia czasu. Dla mnie gigantyczne zaskoczenie.
niespodziewa... A opisz proszę, co rozumiesz od zmiany
życia
czasu? Ja miałem
wrażenie przy naszym pierwszym zejściu, że jesteśmy pod wodą 10, może maksymalnie 15 minut, ale nie, że to trwało już 45 minut i wychodzimy. Jakby to było w ogóle doświadczenie zaskakujące, bo miałem wrażenie, że my właściwie sobie zanurkowaliśmy, popływaliśmy trochę tutaj, trochę tam, zeszliśmy sobie do tego poziomu, wyszliśmy, odczekaliśmy na 6 metrach i nie wiem co dalej, nie? Już jestem na górze, minęło chwila.
Chwila minęła i jesteśmy na górze, dokładnie, a to... Bardzo fajne odczucie jest, dlatego że tak jak w kosmosie generalnie, tak? Nie ma tego poczucia i no może to wynika też z tego szczęścia, które tam mamy na dole.
Że może być,
tak
ten mechanizm
mózgowy. Tak się cieszymy tym, że zapominamy o tym czasie.
Czyli jeśli nigdy nie byłem w kosmosie, a chciałbym zobaczyć, jak to jest, mogę zejść pod wodę i mieć podobne doświadczenie.
Ja też nigdy nie byłam w kosmosie, ale myślę, że tak sobie wyobrażamy. I no, biorąc pod uwagę moje doświadczenie, absolutnie polecam i jest to świetne uczucie.
Nurkujesz, pływasz od 7 lat.
Tak.
Kim była Aldona Dreger wcześniej?
Aldona Dreger wcześniej była pracownikiem korporacji.
To jest bardzo ciekawe, ja to wiem, ale musiałem zapytać, bo chciałbym, żebyście też zobaczyli, co nurkowanie i co zmiana, taka decyzja o zmianach w głowie może robić z człowiekiem i gdzie się znajdujesz. Dzisiaj to już słyszymy, a chciałem zapytać, co się działo wtedy, kim byłaś?
Wtedy byłam w takim ciągłym chaosie dookoła siebie. Pracowałam dla cyfr, dzisiaj pracuję dla ludzi. To daje mi też taką bardzo dużą satysfakcję, bo widzę też taki oddźwięk z drugiej strony, że to, co robię, ma sens. Widzę radość drugiego człowieka, widzę to, co on osiąga, widzę jego sukcesy, widzę to, jak się z tego cieszy. I to daje mi zupełnie inny obraz siebie w tej chwili.
Co najbardziej udało ci się zmienić dzięki zmianie w ogóle takiego stylu życia z korporacyjnego na, nazwijmy to, nie wiem, zrównoważony?
Poczułam się wolna.
Czyli wcześniej czułaś się uwięziona?
W pewnym sensie tak. To nie jest praca od do, tak jak do tej pory prowadziłam mój styl życia. To jest praca polegająca na wielkiej przygodzie, bo to, co widzimy pod wodą, to jest oszałamiające piękno przede wszystkim. Możemy zwiedzać świat, bo to są przecież podróże w głównej mierze. Wprowadzam ludzi pod wodę, żeby podzielić się tym, co ja uzyskałam, wchodząc pod tą wodę, podzielić się tą radością, podzielić się tą wolnością, którą możemy poczuć. I oczywiście nie każdy musi tą swoją drogę zmieniać, prawda? Jak już zacznie nurkować, to nie każdy musi zostać instruktorem. Natomiast mnie pochłonęło to do tego stopnia, że postanowiłam dzielić się tym z innymi.
Czyli twoje doświadczenia przełożyły się na chęć dzielenia się nimi.
Tak.
Dokładnie. Co najbardziej w życiu zaskoczyło cię pod wodą?
Ciekawe pytanie.
Proszę bardzo.
Bardzo zaskoczyła ta otchłań, ta przestrzeń, do której wchodzimy i tak naprawdę...
Nowy wymiar.
To było dla mnie, nowy wymiar, tak. To było dla mnie tak fascynującą historią, że do tej pory, kiedy zamykam oczy czasami, to mówi się zresztą o nurkowaniu jako wielkim błękicie. To jest to nieprawdopodobne piękno.
Wielki Błękit to jest tytuł jednego z najpiękniejszych filmów. Wydaje mi się, że to jest film z 1988 roku Luca Besson i z muzyką zresztą Erika Sery. Fantastyczny film, który był chyba pierwszym takim moim kontaktem z tą kulturą masową w związku z nurkowaniem, który zrobił na mnie tak kolosalne wrażenie o freediverach i historii pierwszego zejścia freedivingowego, czyli na jednym oddechu człowieka, który pobił wtedy granicę, wydawało się niemożliwą 100 metrów głębokości i powrót.
Tak.
To Wielki Błękit, rozumiem, jest też doświadczeniem estetycznym, którego możesz doznać w otwartej wodzie.
Estetycznym, tak, ale też jeśli mówisz o zejściu na 100 metrów, no to też już jest technika. To już jest nie rekreacyjne nurkowanie, tylko to już jest nurkowanie techniczne. Ale tutaj też jest taki obraz tego, jakie my w sobie też przełamujemy granice i jak daleko jesteśmy w stanie dojść i zejść. Mm-hmm.
No bo freediving to jest jednak na własnym oddechu, bo nurkowanie techniczne, rozumiem, że różni się tym od rekreacyjnego, że jest tam granica głębokości. 40 metrów?
Tak, do 40 jest rekreacyjne, ale też ze sprzętem. Freediving jest całkowicie bez sprzętu, czyli czujesz się jeszcze bardziej wolny, mm-hmm. bo nie jesteś obciążony całym sprzętem, który masz na sobie.
No może ci powiedzieć, że przy naszym wspólnym nurkowaniu w Deep Spocie tutaj pod Warszawą dla mnie wielkim doświadczeniem estetycznym było patrzenie na osoby freedivingujące, które schodziły na tych swoich oddechach z monopłetwą, z długimi płetwami i też piękno ludzkiej sylwetki w tym ruchu, mm-hmm. który no pierwszy raz w życiu widziałem z poziomu widza w czasie rzeczywistym pod wodą. No robi to naprawdę niesamowite wrażenie.
Tak, freediving ma w sobie taką pewnego rodzaju grację. Mm-hmm.
Tańcem takim jest trochę.
Tańcem takim, no takie właśnie taka gracja w ciele, bo można wtedy się poruszać tak jak w tańcu, można też śmiało powiedzieć. Sprzęt no ma już to do siebie, że jednak coś tam na siebie zakładamy i nas troszeczkę obciąża i te ruchy są troszeczkę ograniczone. Mm-hmm.
Całkiem niedawno pojawił się serial, przepraszam, nie serial, film dokumentalny, nieco fabularyzowany, film na platformie Netflixowej, historia Alessi Cecchini, jednej z największych rekordzistek w tej dziedzinie, jaką jest freediving. I pamiętam, że w jednym z... Zresztą polecam bardzo serdecznie ten film, ponieważ on jest zaskakująco świetnie zrobionym dokumentem. To znaczy, jeśli nie zna się tej historii, to można poprowadzić się komuś, kto napisał ten scenariusz w taki sposób, który wywoła w nas i zaskoczenie, i wzruszenie, i różnego rodzaju inne emocje. I tak sobie myślę, że tam było coś niesamowitego opisanego, że Alessia schodząc w głąb mówiła o tym, że w pewnym momencie jest to uczucie spadania. Że już nie rusza rękoma, nie rusza nogami, że po prostu ciśnienie wody, powiedzmy 2-3 atmosfery ciśnienia słupa wody, zaczynają ją wpychać w tą toń. I że to właściwie jest bezwysiłkowe, ale rzeczywiście oni potrafią kilka minut pod tą wodą wytrzymywać. To jest, rozumiem, że też umiejętność, której trzeba się nauczyć.
Tak, to są do tego odpowiednie ćwiczenia, praca z oddechem oczywiście, znajomość swojego tętna też. Pierwsze lekcje freedivingu odbywają się na powierzchni, czyli mierzymy sobie, tak, ile jesteśmy w stanie, na ile minut wstrzymać oddech i z tą informacją uczymy się zejść pod wodę. Ale tak jak wspomniałeś, przy nurkowaniu rekreacyjnym też i ze sprzętem odbywa się też to samo. Ta różnica ciśnień już przy 40 metrach jest tak spora, że rzeczywiście ciało samo opada. Jedyne, co powinieneś wtedy zrobić, to dopuszczać powietrza do żaketu, żeby chcieć się zatrzymać na tej wysokości, na której rozumiem. Chcesz. No i powinieneś się wtedy zatrzymać, no tak. Schodząc na powietrzu. Także, ale to są zupełnie inne zjawiska. Nurkowanie, a freediving.
Oczywiście. Tam opowiadałaś mi o tym, że właśnie w okolicach tego 30-40 metra może pojawiać się zjawisko narkozy azotowej.
Narkozy azotowej, tak.
Na czym ono polega? Jakie to jest doświadczenie?
To jest takie doświadczenie, po którym czujemy się jak po wypiciu lampki szampana. Czyli takie lekkie odurzenie, lekkie poczucie odurzenia.
Euforyzujące.
Euforyzujące. Ono się pojawia, bo każdy z nas, znaczy każdy ma inny organizm, ale ono się pojawia od 30 metrów
w głąb.
W zimnych wodach jest ono w stanie się pojawić wcześniej, już od 20, kiedy jest zimno i ciemno, to ten stan może się pojawić wcześniej. I polega to na tym, że czujesz taką euforię. Wtedy możesz stracić troszeczkę kontrolę nad odczytywaniem komputera, troszeczkę czuć taki zamazaną pamięć.
Mhm. Wesołkowatość?
Wesołkowatość też.
Żarciki.
Niektórzy w drugą stronę, czyli oprócz żarcików zapadają w taki stan zamrożenia. Mhm. To w zależności od osoby. I to oczywiście mija wraz z tym, jak będziemy się wynurzać. Czyli możemy to osiągnąć na 30 metrach i jeżeli to poczujemy, to wynurzamy się parę metrów wzwyż i to automatycznie przechodzi.
A potem można zejść z powrotem bez tego efektu? Czy to jest jakieś takie adaptacyjne doświadczenie?
Ten efekt będzie się zawsze pojawiał. Natomiast on też nie jest niczym złym dla naszego organizmu.
Nie jest zagrażający.
To zależy. Jest zagrażający, ponieważ może być zagrażający w momencie, kiedy nie będziemy potrafili nad tym zapanować.
Czyli znowu to jest taki moment, partnerka workowa, tak, to jest potrzebna.
Tak, i doświadczenie. To jest taki moment, którego powinniśmy się nauczyć. Że oho, w tym momencie doznałam narkozy, bo czułam się tak i tak. To jest moment, kiedy przyzwyczajasz swój organizm do tego uczucia, bo tego się nie możesz pozbyć, ale który da ci możliwość zrobienia z tym czegoś. Czyli to już jest taki moment, na kursach robi się takie ćwiczenie, że na przykład instruktor na takiej jak odpowiedniej głębokości daje ci zadanie matematyczne. Mhm. I masz zrobić przykładowo, no nie wiem, 5 dodać 2. Mhm. I tutaj w zależności od tempa, w ile czasu wyliczysz ten rachunek, to mogą być oczywiście różne cyfry, instruktor wtedy już wie, czy ty doznałeś narkozy w tym momencie i w jakim stopniu, czy nie.
Rozumiem, czyli dobrze być zawsze w dobrych rękach w takiej sytuacji.
No myślę, że tak.
Czytałem, że to zjawisko może się pojawiać trochę wcześniej, to znaczy w ogóle taki stan euforyczny, takiej lekkiej wysokowartości już dużo wcześniej, nawet przy 10, 15, 20 metrach, w zależności od osób.
Tak, przy 10, 15 metrach nie wiadomo, z czego ta wysokowartość może wtedy...
Może być w ogóle z radości,
to co? Może w ogóle być z takiej euforii wejścia pod wodę i natomiast już na takiej głębokości to już wtedy wiadomo...
Z jakiego? W jakim mechanizmie?
W jakim mechanizmie może to być? Z czego to może wynikać? Znaczy, tutaj chciałabym też powiedzieć, że te głębokości, które osiągamy, one są oczywiście bezpieczne. Mhm. Właśnie z tego tytułu, że wiemy, co możemy na danej wysokości zrobić, a czego nie powinniśmy robić. Dlatego jeżeli nadmierna wysokowartość pojawi się na 30 czy 40 metrach, to wtedy już powinna ulec zastanowieniu tutaj między nami.
Rozumiem, tak. Koniec nurkowania może być właściwie. Powoli wychodzimy.
Koniec, no tak, tak. Już wtedy bierzemy pod opiekę swojego partnera nurkowego. Wynurzamy się troszeczkę wyżej.
I odpoczywamy. Mózgowi się uspokoić.
I mózgowi dajmy się uspokoić.
Co było twoim największym odkryciem w tobie samej, w związku z nurkowaniem? Czego dowiedziałaś się o sobie, czego nie wiedziałaś wcześniej?
Tego, że potrafię.
Że potrafisz nurkować.
Że potrafię nurkować, że potrafię jakieś tam swoje granice również przejść, że potrafię nauczyć siebie, potrafię nauczyć innych, że potrafię zaznać takiego spokoju, poczucia wolności, że potrafię moją uważność jeszcze bardziej rozbudować, że potrafię widzieć więcej niż widziałam do tej pory, zanim zeszłam pod wodę.
Ja usłyszałem, że patrząc w tą toń, nie widzisz jej granic. I że może rzeczywiście to jest prawda o człowieku, której można się dowiedzieć nurkując, że te granice, które my mamy w naszych głowach, one są umowne. A nurkując możesz się dowiedzieć, że one mogą być bardzo, bardzo dalej, dużo dalej niż sobie wyobrażałaś wcześniej. Może w ogóle ich nie ma. To nurkowanie, o którym rozmawiamy, czyli w formie rekreacyjnej, ma pewnego rodzaju stopnie. Czyli ten, który robisz w certyfikacie pierwszym, czyli do 18 metrów
tak.
głębokości, do minus 18 metrów, to jest właśnie ten open water diving, tak? Czyli OWD.
Tak.
A po tym certyfikacie co można robić dalej?
Po tym certyfikacie można robić do 30 metrów, do 40, czyli advance, adventure, później jest deep, później robimy również rescue diver, czyli uczymy ratować nurka, czyli pierwsza pomoc podwodna i nawodna. Rescue w ogóle jest bardzo interesującym kursem, dlatego że może samego nurkowania tam jest mniej, ale uczymy się opieki i ratownictwa nurkowego. To jest bardzo techniczny i wymagający kurs, ale dający dużo świadomości. Dużo świadomości tego, z kim schodzimy pod wodę, jak tam się zachować, jak zachowuje się nasze ciało.
co szczególnego się dzieje w relacji w takim razie? Bo skoro rozmawiamy o tym, że jest to sport raczej partnerski, to co dla ciebie jest najciekawsze w relacji z twoimi kursantami?
Zaufanie. Pod wodą jest bardzo dużo zaufania. Polegamy na sobie wzajemnie. Czyli to, że ja zabieram jako instruktor kursanta, ale też liczę na to, że z biegiem czasu też będę mogła liczyć na niego. Mhm. I to się odbywa również na takim poziomie, kiedy schodzimy z naszym buddym, bo możemy
buddy
nurkować.
Buddy to jest nazwa partnera nurkowego, tak?
Tak, to jest nurkowa nazwa
partnerki
partnera.
Partnerki również.
Tak. Mhm. Bo jadąc w świat możemy nurkować z różnymi ludźmi, tak? Mając już ten certyfikat nurkowy. I wtedy uruchamia się takie poczucie zaufania do niego, czyli oddajemy w pewnym sensie życie pod opiekę czyjąś. Także to jest bardzo taka nauka opieki nad kimś, życia, świadomości, zaufania przeogromna. Też słyszałam, bo uczymy też kobiety, dzieci. Słyszałam taką fajną wypowiedź, kiedy pewna mama mówiła o swoich dzieciach, że ona się nigdy nie czuła tak zaopiekowana, jak z dzieckiem, z którym zeszła pod wodę, bo wtedy poczuła tę opiekę z jego strony. Aha. Że to było takie dla niej fajne doświadczenie, że po pierwsze to dziecko się nauczyło, zaczęło myśleć, że wtedy też jego opieka jest dla mamy, może być ważna, ale z drugiej strony też taki wydźwięk był, że ta mama się poczuła, że zaopiekowana przez to dziecko. To
Czyli też dostrzegła pewną podmiotowość w tym dziecku, taką w rozumieniu nie dziecięcości, tylko partnerskiej, w takim
dokładnie tak.
Pływaniu, tak? Nurkowaniu.
Tak. Właśnie partnerstwo, partnerstwo, ja bym tutaj rozwinęła ten temat, partnerstwo w nurkowaniu, partnerstwo w życiu, partnerstwo w biznesie. Napisałam jeden z artykułów też na temat tego, jak nurkowanie może wpływać na pracę w pracy, na partnerstwo
zawodowe.
W biznesie zawodowe i czego nas to pod wodą uczy.
Gdzie możemy znaleźć ten artykuł?
Na mojej stronie worldiving.pl jest kilka artykułów już w tej chwili. Ja też jestem pracownikiem HR, więc też mam styczność z ludźmi. Cały czas pracuję jako pracownik i to nurkowanie też daje taki przykład, że każdy może być tym, może nie powiem instruktorem, ale tym przewodnikiem. Teraz nurkowanie uczy nas tego, że przewodnikiem uczysz się być sam dla siebie, ale też dla grupy. Najpierw dla tego partnera, a później dla grupy. Teraz, kiedy się kończy kurs nurkowania, to ty powinieneś potrafić poprowadzić grupę pod wodą. Grupę. I teraz, jeśli by to przełożyć na takie życie w biznesie, przykładowo, to każdy powinien znać takie podstawy, w jaki sposób poprowadzić grupę, żeby to było w zgodzie ze wszystkim i z nami wszystkimi, ale też, żeby po drodze nie zrobić krzywdy ani sobie, ani innym.
Czyli nowoczesny leadership, bo chyba na to się w ten sposób tak patrzy, tak. Że bycie liderką albo liderem w zespole nie oznacza, że jest się wodzem, tylko osobą, która po prostu bierze odpowiedzialność w relacjach partnerskich.
W relacjach partnerskich, ale w tym danym momencie, bo w tym samym momencie może ktoś inny zostać tym liderem. I teraz znajomość w ogóle zasad tego liderowania jest ważna do tego, że w momencie, kiedy idziesz gdzieś, ktoś próbuje, czy wchodzisz do zespołu, w którym jesteś kierowany ty, to ty znasz zasady, jakie powinny się pojawiać i ten liderujący ma wtedy ułatwione zadanie, bo on wie, z czym się mierzysz, ty wiesz, z czym on się mierzy i dochodzi się do takiego konsensusu wspólnego, sprawnego działania.
No to jak opowiadasz o tym, jak wiele jest wymiarów, którymi nurkowanie i świat podwodny może właściwie przenikać się z tym światem nadwodnym, to ja ostatnio słyszałem o tym, że zresztą propozycja to była z 2019 roku, profesor Daniel Millis z Uniwersytetu Lincolna w Wielkiej Brytanii powiedział o tym, że można zastosować sztuczną inteligencję do tego, żeby zacząć odczytywać komunikację między zwierzętami. I jedną z najciekawszych rzeczy, jakie usłyszałem całkiem niedawno, to było to, że w ten sposób rozkodowano język delfinów. Nie, oczywiście nie rozkodowano go w całości, ale dostrzeżono, że delfiny porozumiewają się wywołując swoje imiona. I że delfin potrafi zawołać drugiego po imieniu. To jest w ogóle coś niesamowitego. Ta woda jest jakąś taką wielką księgą pełną zupełnie innych doświadczeń, innych wrażeń, które mogą być w takim stopniu też nam bliskie. I to się pewnie w jakiś sposób przenika.
Tak, ale coraz więcej filmów się pojawia na ten temat. Delfiny, które podpływają do nurków. Jaki oni kontakt łapią pomiędzy sobą. To jest też niezwykłe.
Jaki to jest rodzaj kontaktu?
Wydzielają pewne dźwięki i próbują się kontaktować z ludźmi.
Czyli w ogóle kontakt ze zwierzętami podwodnymi, zresztą pamiętam, sama powiedziałaś o tym, że czekasz, żeby zobaczyć moją minę, jak zobaczę pierwszego żółwia.
Tak, to jest niezwykłe uczucie. W ogóle życie podwodne jest tak niesamowite. W ogóle fantastycznym przeżyciem jest to, że my nurkując doznajemy takiego kontaktu z naturą. No bo nie ma nic bliższego w kontakcie z naturą, niż wejść w sam jej środek. To po pierwsze.
Trochę szanując to, że jest się intruzem, rozumiem, tak? No bo żółwia możemy zobaczyć w oceanarium, gdzie zniewolone zwierzątko będzie sobie żyło, wegetowało, a z drugiej strony możemy podpłynąć w miejsce, gdzie one żyją i są u siebie.
Tak, właśnie, one są u siebie, to my jesteśmy gośćmi.
No właśnie.
I tu przede wszystkim jest taka zasada, że my powinniśmy się zachowywać jako goście, a nie intruzi właśnie dla nich. Więc nie dotykamy, nie robimy nic wbrew, natomiast oczywiście widok sam jest przepiękny. Samo to bycie w toni z żółwiem. Żółw ma to do siebie, że on nie odpłynie szybko. Mhm. No, wiemy dlaczego, tak? Ryba...
Bo nie chce.
Szybko, bo nie chce. Ale jest wolny, jeśli to robi, to robi to wolno. I można złapać taki kontakt wzrokowy. Pamiętam do dzisiaj taką sytuację, kiedy byłam na nurkowaniu, byliśmy w lekkim prądzie. Prąd to jest taki ruch wody, w którym ty się znajdujesz i on cię prowadzi. Nie ty, tylko prąd. I kiedy my z tym żółwiem złapaliśmy kontakt wzrokowy, patrzyliśmy na siebie tak jak ja teraz na ciebie.
Płynęliście w jednym prądzie?
Płynęliśmy w jednym prądzie i obracaliśmy się. Że ja obracałam się w tym nurcie wody, ten żółw też, a dookoła widziałam tylko taki przywiejający się plan.
Aha.
Drugi plan.
Czyli byliście trochę na takiej kolejce wysokogórskiej, tylko że pod wodą i obserwowaliście
tylko,
sobie
że pod wodą
świat.
i znacznie wolniej. Znacznie ale to wolniej. Było tak, niesamowite przeżycie. No i trwało chwilę, aż żółw sobie popłynął. To są takie momenty rzeczywiście takiego mindfulness, takiego
dużej
uważności. I wtedy ten oddech też tak spowalnia, bo po prostu czujesz się fantastycznie.
Wyciszona. Jak się czujesz w ogóle po wyjściu z wody?
Po wyjściu z wody? Po każdym z wyjściu z wody czuję się jak nowonarodzona.
No, biorąc pod uwagę pierwszy epizod nowonarodzenia, to chyba to nie jest najprzyjemniejszy epizod. Myślę, że chodzi o to, że czujesz się taka odświeżona, tak? Że uwolniona.
Odświeżona. Tak, tak.
Jakie tam są emocje?
To jest niesamowita radość, szczęście.
Spokój?
Spokój też, tak.
Przyjemny dosyć, nie?
Bardzo.
Czy jest tam wtedy, bo ja pamiętam takie delikatne zmęczenie fizyczne.
Jest takie delikatne zmęczenie, ale to jest takie, ja mówię o tym, przyjemne zmęczenie. Należy do przyjemnego.
Nie wyczerpanie, tylko tak wiadomo, tak. Że coś się wydarzyło. Jednak jedna, dwie, trzy atmosfery wody nad głową, rozumiem, że...
Tak, to jednak robi na nasz organizm troszeczkę.
Wpływa. Także... Co w takim razie z tym nurkowaniem, jeśli chodzi o jakieś właściwości terapeutyczne? Czy nurkowanie może uzdrawiać?
Moim zdaniem może uzdrawiać, może właśnie to, że zaznajemy spokoju, to, że uczymy się oddychać, to już ma właściwości terapeutyczne. I teraz w moim mentoringu witalnym, w którym się uczyłam różnych metod właśnie oddychania, oddychanie butejką, uczyłam się metod uważności, odżywiania, czy właśnie takiego lekkiego fizycznego ruchu, to wszystko mamy w jednym. Schodząc pod wodę, wszystko mamy w jednym. Dlaczego? Dlatego, że ruch fizyczny, doznajemy ruchu fizycznego, moim zdaniem on jest umiarkowany. To są tak naprawdę elementy jogi, to co my mamy pod wodą.
Na pewno oddech jest bardzo podobny.
Na pewno oddech, tak, ale też pozycja ciała. Mhm. Rozciągamy mięśnie, te, o których nie wiedzieliśmy nawet, że są niekiedy na powierzchni. I to, tak jak wspomnieliśmy, to takie lekkie zmęczenie po wyjściu z wody może mieć właśnie wpływ również dlatego, że ta pozycja ciała była zupełnie inna niż do tej pory mieliśmy, będąc pod wodą.
To jest odciążeniem w dużym stopniu.
Odciążeniem?
No pewnie, jest w odciążeniu, bo jednak no, fizyka tłumaczy nam, że my tracimy wagę w wodzie.
Tak, ale jednak jesteś na brzuchu i jednak partia tych mięśni pracuje inaczej niż siedzi się przy biurku przykładowo.
Czyli każdy ruch jest w ogóle też ruchem w trochę innej fizyce niż na lądzie.
Tak, jest zupełnie inny. Wspomniałam też o odżywianiu. My, kiedy stajemy się nurkami, to już troszeczkę zmienia się nasz styl żywienia, dlatego że wchodząc pod wodę, tak jak idziemy na przykład pływać na basen, staramy się, żeby przed wejściem nie obciążać żołądka. No bo będzie nam niewygodnie, będzie nam się źle oddychać. De facto, kiedy się objadamy, to oddychamy szybciej, dlatego że nasz organizm potrzebuje więcej energii, żeby strawić ten nadmiar jedzenia.
Więc... No i też torem brzusznym jest trudniej, więc pewnie bardziej piersiowym wtedy.
Tak. Więc w ogóle gęstość wody, woda jest gęstsza 800 razy od powietrza mniej więcej, więc samo to, że schodzimy pod wodę, to już zwalniamy. I kiedy sobie przypomnę ten pęd w właśnie pracy w korporacji, ten ciągły, nieustanny pęd, to ja pod tą wodą schodziłam po prostu zwolnić. To mi dawało taki oddech, nie tylko już oddech sam w sobie, tylko oddech, jeśli chodzi o życie. Byłam w takim momencie, że to ta różnica tych środowisk dała mi taką ogromną ulgę, schodząc pod wodę. I to się dzieje w każdym różnym stopniu.
Zauważyłem, że środowisko akademickie w Wielkiej Brytanii jest niezwykle zainteresowane nurkowaniem. Najwięcej prac, które znalazłem, właśnie pochodzą stamtąd. Jedną z nich jest praca Alice Morgan ze współpracownikami właśnie z Wielkiej Brytanii, też z 2019 roku. Praca, którą wykonano na grupie weteranów wojennych. I spróbowano zaprosić ich do aktywności związanych z rekreacyjnym nurkowaniem, no bo oczywiście to sportowe, zawodowe, techniczne, to jest zupełnie inna kategoria. I okazało się, że w tej grupie osób, które są niezwykle nadwyrężone doświadczeniem wojennym, zarówno do granic właściwie wytrzymałości związanych ze zdrowiem psychicznym, ale też często mają konsekwencje ogólnofizyczne związane z tym doświadczeniem, że oni czuli się lepiej, że u nich samopoczucie, ogólne samopoczucie zdrowia istotnie się poprawiało i również zmniejszał się poziom depresji i lęków. Co ty na to?
Tak, ja jestem też dowodem na to, że kiedy ja pamiętam swoją depresję w życiu, a miałam ich kilka, to przypominam sobie, że wtedy nie miałam za bardzo ochoty rozmawiać z ludźmi. Znaczy ochoty jak ochoty, tylko sposób rozmowy był dla mnie obciążający. Samo to, że ja muszę w danej chwili z kimś rozmawiać i tak jakby te moje myśli były zupełnie w innym miejscu. Natomiast w środowisku nurkowym mówi się mało. Pod wodą mówi się mało. Posługujemy się gestami. Między innymi, tak?
Czyli okejka.
I kiedy sobie tak przypomnę w ogóle sytuację, która mnie doprowadziła do pewnych takich sytuacji depresyjnych w życiu, to było bardzo dużo przemocy słownej. Mhm. I kiedy sobie tak to przekładam na to nurkowanie i na to, co spotkałam tam pod wodą, to przede wszystkim spotkałam spokój. Ale ten spokój dla jednych to jest cisza, dla drugich to jest też co innego. I dla mnie takim taką ulgą, którą poczułam, to był właśnie ten spokój. Nie ma, tam nie ma przemocy psychicznej i słownej wynikających od ludzi. Tam posługujesz się kilkoma słowami, oczywiście znakami w tym momencie i zdajesz sobie nagle sprawę z tego, że tak naprawdę te kilka słów wystarczy ci, żeby fajnie, zdrowo, szczęśliwie żyć. Mhm. I teraz dołóżmy sobie kilka innych słów do tego, jak już wyjdziemy na powierzchnię, to nie musi być dużo słów, tylko wybierzmy te odpowiednie.
Czyli to jest też trening takiej oszczędnej komunikacji, takiej, której nie używamy słów niepotrzebnych?
Może tak, tak, można tak nazwać, wiesz. To jest też opinia, spotkałam się kiedyś z instruktorem, który właśnie powiedział mi coś takiego, wiesz, ja lubię schodzić pod wodę, bo tam się mało mówi. Mhm. I być może dlatego mi to wtedy wpadło w pamięć, że ja dzisiaj to pamiętam, bo gdzieś tam poczułam to samo.
Mam pewną obserwację.
Jaką?
Pomyślałem sobie, że słuchając ciebie i patrząc na to moje wąskie okno doświadczenia podwodnego razem z tobą, że ta rzeczywiście ograniczona komunikacja, pokazałem tą okejkę, w przeciwieństwie do innej okejki, którą znamy, którą jak tylko zrobiłem, to zaraz się przestraszyłem, że będziemy wychodzić do góry, że się zaraz skończy, więc uciekłem z tego do okejek, że w tej relacji podwodnej mało się mówi, ale jest jasna, deklaratywna życzliwość. Że mając buddies ze sobą, z którymi się schodzi pod wodę, że jednak domyślnie wszystko, co się dzieje, jest nastawione na to, że ja jestem ci życzliwy, gotowy do przyniesienia ci pomocy. Wiem o tym, że ty jesteś mi życzliwa i gotowa do przyniesienia pomocy. Oboje się pilnujemy.
Tak.
To po co więcej gadać? Można przeżywać.
Też. Właśnie to jest też ta forma nauki, którą wyciągamy. Mhm. Życzliwość. Bo to, co wyniesiemy spod wody, tą życzliwość, przełoży nam się na życie. Ja bardzo dużo dostałam właśnie takich pozytywnych cech, jak właśnie życzliwość, czy to skończenie z tą przemocą i tak dalej, co miałam w życiu i miałam później też, doznałam w korporacji. I to sprawiło, że poczułam się nagle świetnie. To poczułam, wtedy poczułam, że też jako kobieta mogę więcej. Poczułam, że tak jak często zdarzało mi się czuć właśnie w pracy, że są jakieś hierarchie. Pod wodą nie ma hierarchii. Nawet jeżeli jest instruktor, który prowadzi, nawet jeżeli jest lider, który prowadzi grupą, on nie jest ważniejszy. Wszyscy są tak samo ważni. Mhm. Tylko on ma w tej chwili do wykonania pewne zadanie.
Cudne. Czyli też jest takie egalitarne to nurkowanie.
Tak.
Wyrównuje nam szanse i poziomy i można się czuć członkiem czegoś fajnego, takiego nie ustawiającego nas w gradacji wyższości, lepszości, gorszości, niższości.
Można się czuć po prostu przyjemnie w życiu.
Sobą.
Sobą, jak najbardziej.
Ekstra.
I jesteś ceniony za to, że jesteś sobą. Bo nie zawsze w życiu jesteś ceniony za to, że jesteś sobą.
Zastanawiam się na temat tego, czy osoby, które mają zaburzenia lękowe, albo depresję, albo cierpią na jakąkolwiek inną chorobę lub zaburzenie psychiczne, czy to jest sport dla nich?
Trudno mi powiedzieć. Mogę powiedzieć o sobie. Mhm. Ja schodziłam pod wodę z depresją. Ja wtedy nie wiedziałam, że mam depresję. To jest pierwsze. Miałam jakieś stany lękowe, tak? I mnie zejście pod wodę pomogło. Nie mogę dzisiaj powiedzieć jasno, że zabiorę kogoś z depresją pod wodę, czy z jakimiś lękami, ja sama. Natomiast w moim odczuciu nurkowanie mi pomogło. Mhm. Nurkowanie mnie wyleczyło wręcz. z pewnych rzeczy na tyle, że postanowiłam zająć się tą pracą.
Rozumiem, czyli nazwałaś jakiś walor terapeutyczny.
Dla mnie jak najbardziej był to walor terapeutyczny.
Na tyle ważny i na tyle istotny, że chcesz się nim dzielić.
Tak.
Jest takie badanie, też z 2019 roku, znowu Brytyjczycy, zespół badaczy pod kierownictwem Margaret Sandager-Dowse. I oni zrobili kwestionariusz rozsyłany poprzez wszelkie możliwe kanały. Oczywiście kwestionariusz anonimowej ankiety, w którym dotarto do, poprzez różne towarzystwa nurkowe, do ponad 700, prawie 730 nurków na globalnie. I zadano im pytania dotyczące stanu zdrowia psychicznego i tego, czy mieli kiedykolwiek rozpoznanie jakiejś choroby lub zaburzenia, czy mają, czy są leczeni, czy przyjmują leki. Ogólnie z tego, co się zorientowałem, to przyjmowanie leków może być przeciwwskazaniem do nurkowania. Z tego, co widziałem. Może się mylę.
Jest taka zasada, że jeżeli ja mam wątpliwość, to wysyłam kursanta po opinię lekarską. Mhm. Dlatego, że my nie jesteśmy lekarzami. Ja też nigdy nie powiem. Znaczy nie będę zachęcać jakoś mocno, żeby ktoś z depresją nurkował. Natomiast wiem po sobie, że ja będąc na terapii, co prawda nie zażywałam leków, natomiast będąc na terapii i równocześnie nurkując, mnie bardzo ten stan pomógł. Stan, ale też integracja z ludźmi. To jest szereg rzeczy, które my robimy. To nie jest samo zejście pod wodę. To jest spotkanie się z ludźmi. To jest robienie czegoś wspólnie.
Czyli to jest cały ogół doświadczeń.
To jest cały ogół doświadczeń. I teraz co robimy na przykład na spotkaniach integracyjnych, często w pracy? Głównie one polegają niestety na dzieleniu się trunkami wysokoprocentowymi. A tutaj my mamy przygodę. Mamy wspólne działanie. Robimy coś razem grupą. Cieszymy się z tego. Mamy z tego satysfakcję. Mamy z tego korzyści w poczuciu własnej wartości, bo moje poczucie wartości bardzo wzrosło, kiedy zaczęłam nurkować. Robimy coś razem.
Może wzrosło, a może przestało być zaniżane.
A może przestało być zaniżane. Wiesz, przypomniałeś mi, bo ja kiedy sobie myślę o nurkowaniu i mojej przemianie, to mam przed oczami torebkę herbaty. Taką torebkę herbaty. Kiedy ja zaczęłam nurkować, to kiedy pamiętasz, jak zaparzamy herbatę, to wydobywa się z wody taki ładny kolor. I kiedy im więcej ją zanurzasz, im będziesz ją zaparzał 30 razy, to ona będzie robiła coraz bardziej biała. Czyli to wszystko, to ciemny, ten ciemny taki pierwszy moment, kiedy się zaparza herbata, to jest to wszystko niepotrzebne, co mi było w życiu. Teraz kiedy ja zamaczałam sobie ją przy każdym kolejnym nurkowaniu, ona jest w tej chwili prawie biała.
Wypłukałaś z siebie.
Wypłukałam z siebie wszystko to, co jest
niefajne rzeczy.
Niefajne, szkodliwe. I tak jak mówisz, no, poczucie wartości. Ono zawsze było. Wiesz, to jest ciekawe, bo kiedy człowiek się rodzi, to ma poczucie wartości 10 na 10.
No tak, formatuje nas świat.
Czyli kiedy zdobywamy doświadczenie, idąc dalej, to powinniśmy mieć coraz wyższe. A czasami bywa tak, że on nam się obniża. No i tu się należy zastanowić, dlaczego tak jest.
No tak. W tym badaniu Sandager-Dowse okazało się, że z tych 729 nurków, 111 ujawniło, że ma ze sobą albo obecnie jakąś chorobę lub zaburzenie psychiczne. Z tej grupy aktywnie leczonych było ponad 60 osób. Z tych ponad 60, 45 osób było w trakcie farmakoterapii. I tu jest najciekawsza część. 25 z tych osób zataiło tą informację w kwestionariuszach zdrowia przed zejściem pod wodę. Co jest w ogóle najciekawszą częścią tego badania, to jest w ogóle crème de la crème, dlatego je cytuję dzisiaj. I to jest to, że ta wartość liczby osób, które borykają się z trudnościami versus ogółu populacyjnego odpowiada właściwie 1:1 populacji ogólnej. Co oznacza, że środowisko osób nurkujących nie różni się od osób nienurkujących, jeśli chodzi o obciążenia tego typu.
Mhm.
No i teraz to, co mogłoby być takim do wzięcia na potem dla słuchaczy naszych, dla naszych widzów, to jest to, że jeśli w ogóle interesuje was nurkowanie, zejście pod wodę, to na pewno ostatnia rzecz, jaką warto zrobić, to zatajać. Bo ujawnienie informacji na swój temat, na temat swoich trudności, na temat tego, czy przyjmuje się jakieś leki, rozmowa ze swoją lekarz mm-hmm. lub lekarzem prowadzącym, czy w przypadku tych leków mogę bezpiecznie schodzić pod wodę, jeśli nie mamy, bo też ja nie jestem specjalistą od nurkowania, jestem psychiatrą, mm-hmm. ale są też osoby, które zajmują się medycyną ekstremalną, czy medycyną mm-hmm. sportów wytrzymałościowych. Można porozmawiać z kimś, kto się zajmuje medycyną nurków i zapytać, czy to jest bezpieczne. Natomiast właśnie ta przejrzystość w relacji z osobą, z którą się schodzi pod wodę, może być czasami kluczem do tego, żeby poczuć się bezpiecznie, bo podejrzewam, że w sytuacji, gdy ktoś się czuje gorzej, może czasami złapanie tej osoby za ręce i pokazanie, będzie dobrze, jesteśmy razem,
mhm.
pozwala na okiełznanie lęku i niepokoju, chociaż same fizjologiczne mechanizmy są tam dla mnie zupełnie przejrzyste i kolory, mhm. barwy, tła, które w koloroterapeutyczny sposób mogą wyciszać i ta izolacja dźwiękowa i to w sumie głaskanie presyjne, jak kołdry mhm. presyjne tej ciężkiej mhm. wody, którą wcale nie czujemy, ale ona nas ugniata w taki w miarę przyjemny sposób. To wszystko może być kojące.
Tak, ona nas masuje. Woda nas masuje, oczyszcza, otula. Mam dużo definicji na temat tego wody, na temat wody i co ona nam robi.
Mhm.
To w ogóle jest żywioł. Woda jest żywiołem. I samo to, że schodzimy pod wodę, już daje nam spokój. Właśnie jeśli chodzi o te dźwięki, jak samo to, co ona robi z naszym ciałem. I tutaj też można przyjąć taką, bo ja użyłam tej torebki herbaty, ale, mhm. ale tak naprawdę można powiedzieć, że ta woda nas oczyszcza z różnych rzeczy.
Ten podcast jest pełen metafor, więc proszę o więcej. Oczyszczająca woda.
Bardzo oczyszczająca. Umysł, ciało i nie tylko.
Czyli jak jesteś pod wodą, woda nie tylko cię obmywa, ale przemywa cię całą, włącznie
tak.
z twoją głową.
Dokładnie tak.
Cudne. Co jest potrzebne do tego, żeby zacząć nurkować? Podstawowa.
Chęci.
Mamy to.
Chęci i wypełnienie pewnej ankiety na początku, też takiej prozdrowotnej. Jest tam kilka pytań i zapisujemy się na kurs, umawiamy się z Aldoną i schodzimy pierwszy raz pod wodę.
A jeśli chciałbym się przygotować do tego, to co potrzebuję? Potrzebuję mieć ten automat, tą butlę? To są bardzo drogie rzeczy.
Nie, potrzebujemy po prostu dojechać na miejsce na basen nurkowy i tam mhm. jest wszystko, jest do wypożyczenia. Jacket. Powinniśmy mieć tylko klapki, ręcznik, torbę.
Woda?
Wodę do picia. Mhm. O, woda, bardzo woda. Istotna rzecz. Nawadniamy się.
Jacket to jest taka mizelka, do której podpięta jest butla i
tak.
system napełniania powietrzem.
Tak.
Tej butli, inaczej tej kamizelki.
Tak. Mhm. Do tego jest automat, który łączymy z butlą. Pierwszy stopień łączymy z butlą, żeby zniwelować tą różnicę ciśni. Skręcamy sprzęt, dopasowujemy go do siebie, żeby się czuć komfortowo, żeby nam nie przeszkadzał pod wodą, a pomagał. Plujemy do maski.
Plujemy do maski.
No to plujemy do maski, żeby nam nie parowała.
To są takie już techniki zza kurtyny, czyli takie zakulisowe,
tak.
rzeczywiście tam trzeba troszkę napić.
Troszeczkę tak jest. Mhm. Większość osób ma lęki, ma różnego rodzaju związane z tym, co się wydarzy, bo oni się boją, kiedy założą ten sprzęt, to pójdą od razu na dno.
Mhm.
I teraz chciałabym uspokoić, że ten sprzęt ma w sobie właśnie instrukcję obsługi, co zrobić, żeby się nie zanurzyć. Natomiast ciało ludzkie o tyle ciekawe jest, że ciało ludzkie samo się nie zanurzy,
jest tak
dlatego
łatwo.
Że mamy płuca.
Mhm.
To jest nasz worek wypornościowy. I dopóki on nie jest zalany wodą, to mhm. oczywiście nic nam nie grozi. Oczywiście do wysokości takiej możemy spokojnie się zanurzyć. Natomiast tak pokrótce, na kursie nurkowania uczymy się sytuacji, które mogą nam się przytrafić pod wodą, ale w ogóle nie muszą nam się przytrafić.
Czyli tych awaryjnych planów,
tak.
żeby potem w automatyzmach móc się szybko ratować.
Dokładnie. Czyli uczymy się tych przygód, które mogą nam się zdarzyć, żebyśmy potrafili się nimi zaopiekować, kiedy nam się przytrafią. Czyli, żebyśmy nie wpadli w panikę, kiedy na przykład do maski naleje nam się woda, tylko my potrafimy tej wody się pozbyć. Mhm. My się tego uczymy na powierzchni, mówiąc o tym, potem schodząc pod wodę i robiąc te ćwiczenia na kursie, tak naprawdę przyzwyczajamy się do tych warunków takich wodnych i tego, co nam się może przytrafić. I wtedy, właśnie, i wtedy jesteśmy spokojni. Jeżeli zdarzy nam się zalanie maski na 20 metrach, to my po prostu bez problemu tej wody się z tej maski pozbędziemy.
Tą maskę wzięłaś zresztą ze sobą.
Tak, wzięłam.
Leży bardzo dobrze, jak wciągniesz powietrze nosem. To dobrze jest mieć rzeczywiście ten przedmiot jako osobisty, bo skoro plujemy do czegoś, to miło,
że do swojego. Tak.
Tak. Mhm, to jeszcze przyniosłaś płetwy ze sobą. To są jakieś specyficzne płetwy, czy one mają jakieś konkretne...
To są płetwy do ciepłych wód, dlatego że one to nie są... To są płetwy kaloszowe, czyli zakładamy je na gołą stopę. Później są płetwy paskowe, czyli zakładamy na buty. Mhm. No i płetwy techniczne dalej, kiedy są już takie bardziej twarde i możemy w nich spokojnie pływać.
Długość ma znaczenie
rzepką.
Tych płetw?
Nie ma.
Co ja powiedziałem?
Nie ma znaczenia długość. Natomiast jeśli chodzi o przestrzenie powietrzne, również to ciekawa rzecz, bo pod wodą widzimy dzięki masce, dlatego że nasza gałka oczna nie jest przyzwyczajona do przebywania w wodzie, więc...
Nie przepadamy,
ale znaczy mało byśmy widzieli pod wodą, więc ta przestrzeń pomiędzy maską a oczami pozwala nam dobrze widzieć.
Mhm. Chociaż tam jest i tak wszystko jak przy lupie, trochę widać bliżej rzeczy niż...
Widać bliżej, dlatego niektóre ryby wydają się większe niż są. A my wydajemy się, że jesteśmy bliżej niż de facto jesteśmy.
Tak, sięgamy potem i nie dosięgamy do obiektu.
O właśnie,
obiektu.
Ważny bardzo element podczas kursu.
Żeby być bliżej.
Żeby być bliżej, żeby w razie czego poprosić o pomoc i wyciągnąć rękę. Kiedy ja będę patrzyła na rafę, a ktoś będzie potrzebował pomocy, to wtedy jest ten moment, kiedy...
No okej. Okay. Jeśli chciałbym zacząć jutro nurkować, to czy potrzebuję dużo pieniędzy do tego?
Żeby jutro zacząć
pierwszy raz
nurkować?
W życiu wejść
pierwszy raz w życiu, żeby spróbować. Bo
tak, żeby spróbować. Takie intro.
Takie intro nurkowe kosztuje u nas 700 zł.
Mhm. I do tego potrzebujesz jakieś rzeczy? Takie osobiste, czy ten ręcznik, woda?
Ręcznik, woda, klapki basenowe. I to wszystko. I czapka. Mhm.
A jakie, czy są znane ci jakieś potężne przeciwwskazania do nurkowania? Kto nie może spróbować?
Mnie nie są znane takie przeciwwskazania.
Mówimy o niemedycznych, bo medyczne to oczywiście, jeśli ktokolwiek z was ma jakiekolwiek konsekwencje, podejrzenia, że to mogłoby mieć jakieś negatywne konsekwencje, to warto skonsultować się z lekarzem internistą albo właśnie specjalistą w dziedzinie medycyny nurkowej.
Ja nie znam takich sytuacji, które by automatycznie przekreślały kogoś do możliwości nurkowania.
Mhm. Okej. Okay. Dotarło do mnie, że organizujesz coś, co się będzie nazywało Dive Clinic.
Tak.
Co to jest Dive Clinic i czym się będzie zajmowało?
Dive Clinic to jest rozwój szkoły Well Diving, czyli będzie się zajmowało wydarzeniami wyjazdowymi. Mhm. Pierwsze już niedługo wyjdą na stronę internetową. Będą to spotkania kobiet. Mhm. Organizujemy z Nataszą pewną taką
akcję z Nataszą Kotarską.
Taki szereg wyjazdów dla kobiet w grupach, powiedzmy, około 8-osobowych, czyli takich klimatycznych będziemy tam rozmawiać po prostu jak kobieta z kobietą.
Czyli to też kameralnie, bo to...
Kameralnie, kobiety dla kobiet.
Nie masowy wyjazd, tylko w małej grupie zintymizowanej, takim, gdzie będzie można poczyszczać głowę,
porozmawiać.
Jak
kobiety z kobietą, uwolnić się, zanurkować.
Wyłączyć,
poprzybywać trochę z sobą.
Zobaczyć żółwie, popłynąć z nim prądem.
Też posmakować kuchni środkowoeuropejskiej na przykład, czy jakieś planujemy wyjazd na Cypr, na Teneryfę. To są nasze dwa pierwsze kierunki. I dzielić się swoimi doświadczeniami, pomysłem na życie.
Ja ci bardzo dziękuję, że ty podzieliłaś się swoimi doświadczeniami, też z takiego miękkiego brzuszka opowiadania o sobie, o swoich trudnościach, o tym, co nurkowanie dało tobie. Myślę, że dla mnie to też jest bardzo cenne. Czy jest jakaś książka, którą ty mogłabyś polecić naszym widzom, słuchaczom do pogłębienia tej wiedzy, albo coś, co ciebie zainspirowało w ostatnim czasie?
Pytasz o książkę. Fenomen poranka.
Fenomen poranka.
Tak. Bardzo interesująca książka. Ja bardzo wcześnie wstaję i to jest też taki zabieg dla mnie, który powoduje, że wpływa to na moje dobre samopoczucie i tam jest doskonale to pięknie ujęte, z czego czerpiemy my skowronki w życiu.
Skowronki. Możemy się stać skowronkami, tak mi się wydaje też. Hal Elrod, ja nie czytałem tej książki, rozumiem, że zebrał w niej kilka takich obserwacji, może więcej niż kilka, i rzeczy, które inspirują.
Tak, bardzo inspirują na życie. W ogóle my żyjemy z zegarem biologicznym, więc to jest też bardzo istotne, co jest tam w tej książce zawarte. To, o której wstajemy, ma znaczenie, o której zasypiamy. W ogóle też nawiąże jeszcze do tego nurkowania naszego. To jest też kontakt z przyrodą, ale też to przebywanie w środowisku właśnie takim naturalnym. To, że mamy kontakt ze światem, ze światłem dziennym. Bo kiedy jest słoneczny dzień, to my dostajemy, bo światło jest liczone w luksach, mamy 30 tysięcy luksów. W pochmurny dzień 10 tysięcy, a w takim najbardziej naświetlonym pomieszczeniu dostajemy jakieś 500 luksów.
Tak, czasami nawet mniej.
Więc samo to, co ludziom też podczas COVID-u bardzo zaszkodziło, to, że nie mieli kontaktu ze światłem. Nie wszyscy mieli świadomość tego, że to wynika z tego zamknięcia w mieszkaniach, że wystarczyło być na balkon. Natomiast podczas nurkowania to my mamy bardzo dużo kontaktu właśnie ze środowiskiem zewnętrznym i to jest bardzo lecznicze.
Bardzo dziękuję za to wszystko, co nam dzisiaj pokazałaś. No, to był ciekawy odcinek, to był Andrzej Sliczuk podcast i odcinek o nurkowaniu, o mentoringu witalnym, o oddychaniu, o oczyszczaniu się, o uwalnianiu, wyłączaniu. I to wszystko w inspirującej rozmowie z Aldoną Dreger.
Dzięki. Ja bardzo dziękuję. Do zobaczenia pod wodą. To jest takie nasze, które się mówi.
Do zobaczenia pod wodą. Fajne. To do zobaczenia pod wodą.